W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Tę mszę świętą chcę ofiarować w intencji sponsora, który sponsoruje wydawanie tych książeczek. Chciałbym mu poprzez tę Eucharystię podziękować i was zapraszam do tego, żebyście w jego intencji westchnęli. Na imię mu Grzegorz, nazwiska nie podam. Spowiadam się. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać naszym Ojcem. Umocnij w naszych umysłach i sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
W porannej katechezie próbowaliśmy uświadomić sobie, że szatan chce się ukryć za pewnymi wartościami i rozpoczyna swoje manipulacje z pojęciem Boga, że najlepiej się czuje wtedy, kiedy ukryje się za pojęciem Boga. I niestety to mu się udawało do czasów zejścia Boga w Jezusie Chrystusie. Udaje mu się nadal, jeżeli my nie żyjemy tym, co Bóg dla nas czyni. Bóg w swej istocie jest niepoznawalny, ale daje się poznawać nam tym, co dla nas czyni. I to nas obowiązuje, co On dla nas czyni. W Starym Testamencie co innego obowiązywało, w Nowym Testamencie to zostało wydoskonalone. Oblicze Ojca poznajemy w Synu, w Jego największym czynie, w Jego pokornym oddaniu się w tajemnicy Baranka Bożego, a i też w tym, że przez fakt zmartwychwstania On nasze wnętrze chce wydobyć jakby z grobu duchowego i być duchem ożywiającym nasze wnętrze. Szatan przeciw Bogu wykorzystuje fakty, fakty, fakty i jeszcze raz fakty, by jątrzyć w nas, mówiąc: Bóg Cię nie kocha, popatrz, jak Twoje życie wygląda. To też Jezus Chrystus przychodzi, też daje fakty, a tym największym faktem, w którym powiedział: taki jest Ten, który Cię stworzył, patrz na krzyż, ja Cię tam stworzyłem ze zła, wydobyłem z niewoli, złego ducha, pokorną miłością umiłowałem Cię. Takim, jakim jesteś, ale jeśli uwierzyłeś, że tam jest prawdziwe oblicze Boga, to Twoją reakcją musi być oddawanie, zawierzanie swego życia, zapraszanie mnie do swego wnętrza, bo to wnętrze ja stworzyłem i to wnętrze tylko ja rozumiem. Szatan, poczynając od raju, zabierał dobre imię Boga. Jezus Chrystus przyszedł przywrócić dobre imię Ojcu. Szatan bardzo pragnie zredukować Boga do obojętnego egoisty. Tam mu dobrze w niebie, a my się tu biedacy męczymy. Dlatego też Syn Boży, schodząc na ten świat, mówi, to nie jest prawdą. Miłość Ojca jest bezgranicznym oddaniem się swoim dzieciom. Ale jeżeli w nas, jeżeli my nie weźmiemy tego, co miłość Ojca nam daje w Jezusie Chrystusie, będziemy mieli lęk przed oddaniem się tam, gdzie Bóg nam się najpiękniej oddaje, w krzyżu, w tajemnicy Baranka Bożego. Jeżeli będzie milczała rzeczywistość krzyża, to nowe przymierze w krzyżu, to może się w naszych wnętrzach rozkrzyczeć szatan, duch pychy, duch egoizmu. I w tej pierwszej katechezie z Ewangelii Marka chodzi o to, byśmy nie umniejszali dzieła tego, który jedynie zna Ojca. Byśmy Jego dzieła nie umniejszali. Bez miłości z krzyża, Jezus mówi, rodzina ludzka może się zamienić w stado lwów walczących o różne rzeczy. Ale chrześcijanie swoją postawą mówią, swoją postawą, swoim życiem, nie słowami. Jezus tak, Chrystus tak, ale krzyż to nie. Miałem sporo kłopotów, jak tu przyjechałem do Świętej Lipki i jeszcze odprawiałem msze święte w bazylice. To było dla mnie jakieś naturalne, że w pewnym momencie mówiłem o krzyżu. Może mówiłem nieudolnie. To też prawdą jest. W każdym razie były protesty. Nie chcemy słuchać o krzyżu. Już mamy tego dosyć. Nalegano na przełożonego, ale przełożony był skrępowany w stosunku do mnie. Naprawdę Jezus Chrystus wszystkich zaprasza tam, gdzie dla nas najpiękniej, jak mógł zaistniał. Tam, gdzie my żyjemy, istniemy najpiękniej. Najcudowniej. Teraz przeczytamy sobie, dopełnimy katechezy z księgi Jonasza. Tak, dziękuję. Bo mówiliśmy o tym, że Księga Jonasza jest księgą o wielkim dramacie Jezusa Chrystusa, który w imię tej obietnicy, którą otrzymał ojciec wiary Abraham, w tobie będą błogosławione, czyli szczęśliwe ludy całej ziemi. Izraelici sobie tego Boga Jahwe zinterpretowali jako Boga narodowego, który myśli tylko o nich, a nie o poganach. Jezusowi miano za złe, że w równej mierze dotyka przez cuda Bożą miłością Izraelitów, jak i pogan, i legionistów rzymskich. Tego to już, na to to już nawet apostołowie się włoczyli. No mógłby tego nie robić. Po co drażnić? Druga część księgi Jonasza, która już mówi o Chrystusie zmartwychwstałym, o triumfie Chrystusa zmartwychwstałego, dotyka epoki Ducha Świętego. Mówi o triumfie, że ten triumf przyjdzie przez Maryję i Ducha Świętego. Tym niemniej jest tam użyte takie dziwne porównanie, że Jonasz zbudował sobie szałas za miastem, za Niniwą, no i Pan Bóg w swojej życzliwości pozwolił, żeby rosło taki krzew rycynusowy, ale robaczek go podgryzł i usechł. Przeczytamy to i ja wam powiem, jak ja to rozumiem.
Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej. Tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem, ale z nastaniem wrzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew tak, iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, także osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza: czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział: słusznie, gniewam się śmiertelnie. Rzekł Pan: tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Prosiłem o światło na ten temat i tłumacząc to świetle Apokalipsy, którą jakoś poznałem po latach, tu chodzi o Kościół. Tu chodzi o Kościół, ale ten Kościół, który nie jest Kościołem zwycięskim, który nie podbija miłością z krzyża rodziny ludzkiej, nie likwiduje pogaństwa. Jezus jakiś czas, Chrystus zmartwychwstały, cieszył się tym Kościołem, ale ten Kościół będzie przemieniony, to zginie. Ten historyczny Kościół, o tym będziemy mówić w drugiej części Apokalipsy, żeby tajemnica krzyża chwalebnego zatriumfowała, tajemnicy niepokalanego poczęcia. O czym mówi druga część. Może aleluja i od razu Ewangelii.
Aleluya, aleluya, aleluya.
drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do Niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy przyszli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on jej pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie.
Amen.
Celnicy, którzy współpracowali z okupantem, Rzymianami, byli wyjątkowo źle widziani, źle notowani w świadomości Izraelitów, poczynając od dołu aż do góry i od góry aż do dołu. Bardzo źle byli notowani. Zdrajcy. No dziś byśmy im zrobili lustrację. Współpracowali. Kłopot polega na tym, że ci, którzy Mateuszowi mieli za złe, że współpracuje z okupantem, nie zdawali sobie sprawy z tego, że prócz wrogów, jakimi byli Rzymianie, był jeszcze inny wróg, pod którego okupacją był cały Izrael. Czyli szatan. Co Jezus wydobył i uzewnętrznił przez swoją misję. Mieli za złe Mateuszowi, że współpracuje z okupantem, a oni współpracowali z szatanem. I to jest przykład, kolejny przykład, że trzeba wszystko interpretować w świetle herbu. Każdy fakt, każdą perykopę. Wtedy dopiero interpretujemy tak, jak tego domaga się Duch Święty. Nie widzieli. Nie byli świadomi tego, że są też, mają też okupanta i są jego sługami. I tak można by brać każdą perykopę i dotykać tajemnicą herbu, celu, czyli lwa, i okazywać, jak bardzo on się potrafi utaić i sprawiać, że ludzie żyją w iluzji. Ale czas już, byśmy doszli do najważniejszego momentu, w którym Jezus chce powiedzieć wtedy, kiedy mu postawiono zarzut, że jest wcieleniem szatana, i w jaki sposób on rozprawi się z tym niewidzialnym wrogiem, który dyktuje opinię o nim. Otóż zwróćcie uwagę na to, że w Ewangelii Mateusza mamy siedem przypowieści o Królestwie Bożym, o tym, że Jezus Chrystus w tajemnicy Baranka Bożego i zmartwychwstania da nam siedem darów Ducha Świętego. A u Marka jest pięć przypowieści. Ja już dotykam rozdziału czwartego, nie będziemy czytać, przeczytacie sobie prywatnie. Zresztą jesteśmy osłuchani z tymi przypowieściami. Dlaczego Mateusz mówi o siedmiu, a Marek o pięciu przypowieściach? Jak mówiłem, że Mateusz, w Ewangelii Mateusza są trzy warstwy. Każda z osób Trójcy Świętej ma swoją warstwę i ta najwyższa warstwa mówi o Duchu Świętym, o darach Ducha Świętego, który przyjdzie przez tę kobietę, która włoży do mąki zaczyn kwas. Że owocem tego przez Maryję, dzięki jej fiat, później znowu w Maryi Jezus Chrystus złoży dary Ducha Świętego dla nas, by podjęła się misji Bożego Macierzyństwa i z Duchem Świętym rodziła w nas właśnie Jezusa Chrystusa, uwolnienie od lęku, zgodę na misję, którą Jezus Chrystus chce w nas sprawować. Chrystus oczywiście z krzyża chwalebnego daje nam najpierw swego ducha, swoje zmartwychwstanie, a później wymaga. Niech to zło, które do ciebie wędruje każdego dnia, umrze w mojej pokorze, umrze w mojej miłości. I musimy bardzo czuwać, że jakieś dawki tego, co my uważamy za złe, może do nas to przyjść i co myśmy z tym zrobili. Problem nie jest w tym, co nas w życiu spotyka, tylko problem jest w tym, co my z tym robimy. A Jezus Chrystus zmartwychwstał, obecny w nas, mówi, z tego wszystkiego musimy uczynić dobro światu, nawet gdyby przyszły ciemności. W Ewangelii Mateusza chodzi o siedem darów Ducha Świętego, już owoce Chrystusa zmartwychwstałego. Natomiast w Ewangelii Marka jest pięć przypowieści, ponieważ Marek chce wyakcentować nie tyle rolę Maryi, co rolę nowego Adama, Jezusa Chrystusa, który w krzyżu, liczba pięć ran Jezusa Chrystusa, w tajemnicy Baranka Bożego pokona tego niewidzialnego okupanta naszej świadomości, naszej woli w rodzinie ludzkiej. Pięć przypowieści. One streszczają całą Ewangelię Marka. Streszczają, są streszczeniem Ewangelii Marka. Rano, podczas porannej katechezy, mówiłem, że szatan chce się ukryć za takimi parawanami, jak Bóg, sprawić, że my nie pójdziemy do końca. Tam, gdzie Bóg do nas przychodzi, a przychodzi w krzyżu, i wtedy to pojęcie Boga będzie w nas chore, niepełne. I szatan może wykorzystywać. I pierwsze dwie przypowieści o ziarnie, o glebie i ziarnie mówią o Jezusie Chrystusie, Baranku Bożym w tajemnicy krzyża. Ziarno padło w glebę i obumarło. Ale wydało plon stokrotny. I druga przypowieść, która tak brzmi. Mówił im dalej, czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Mowa jest o świeczniku. O tym, że i te dwie przypowieści dotyczą tajemnicy Boga, ponieważ bez przeniknięcia tajemnicą zmartwychwstania, tajemnicy krzyża, nie rozumielibyśmy niczego. I tutaj, gdy chodzi o zdrowe, o właściwe, poprawne rozumienie Boga, trzeba brać te dwie przypowieści razem. Przypowieść, która mówi o krzyżu, ale też przypowieść, która mówi o zmartwychwstaniu, a Chrystus zmartwychwstały, to dary Ducha Świętego dla nas. Dwie przypowieści o jednej prawdzie. Zmartwychwstały, Chrystus zmartwychwstały przeniknął tego, który nam się oddał w bezgranicznej pokorze, w ofierze. Dlatego Chrystus zmartwychwstały sobie zostawił znamiona męki. 5 ran. Natomiast będziemy dalej omawiać kolejne parawany, za którymi ukrywa się szatan. Jak mówiliśmy, zła gorliwość. Jutro może już tego dotkniemy. Zła gorliwość, że Izraelici obudowali piękną i prostotę dekalogu lasem wolno i niewolno. 613. Chora gorliwość, że szatan nabiera, kiedyś nabierał Izraelitów, nas nabiera na chorą gorliwość. My dla Boga jeszcze będziemy szabat tak i tak zachowywać, zamiast żyć tym, co Bóg dla mnie, bo wtedy dopiero sięgamy po zbawienie. Co Bóg dla mnie, bierzemy to i dajemy Bogu do końca szansę, żeby realizował to, co, z czym przychodzi do nas. I w tych pięciu przypowieściach na ten temat mówi przypowieść o mierze. Mówił im, uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką, taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzę wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Kto ma miłość z krzyża, która w Starym Testamencie miarą dobra i zła, miarą przekleństwa, błogosławieństwa, jak wiecie z Księgi Powtórzonego Prawa, to był dekalog. Chcesz wejść w błogosławieństwo Boże? Żyj przymierzem i dzięki przymierzu będziesz zdolny do życia przykazaniami. Miara błogosławieństwa i przekleństwa. I Księga Powtórzonego Prawa wymienia błogosławieństwa i przekleństwa. Miarą w nowym przymierzu to już jest zrealizowany dekalog w Jezusie Chrystusie, tajemnicy krzyża. I tu jest tajemnica błogosławieństwa i przekleństwa. Jeżeli dam i wydam swoje życie tej miłości, to będę uwolniony, będę w sferze błogosławieństwa, uwolniony z wszystkich machinacji złego ducha. Taką miarą ja Ci odmierzę. Taką miarą ja Ci odmierzę. Jeżeli będziesz sądził wszystkich tak, jak ja wszystkich osądziłem w tajemnicy krzyża, czyli tajemnicą miłosierdzia, to ja wyleję na Ciebie miłosierdzie wtedy, kiedy przyjdziesz do mego królestwa. Bo kto ma zrozumienie tego, temu będzie dane. Kto ma tę miłość krzyża. Kto nie ma, pozbawię go nawet tego, co ma. Nam się wydaje, że wierzę, że kocham, że to i spotyka mnie przykrość i wszystko znika. Znaczy, że nie było nic. I to ta przypowieść będzie, tę przypowieść przypomnę wtedy, kiedy będziemy, kiedy Jezus będzie mówił o zwodzeniu złego ducha, o tym, że Izraelici jakby zakopali w grobie swoich ludzkich przepisów i praw piękno dekalogu, zapomnieli o przymierzu. Wreszcie przychodzi katecheza Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy jeden z apostołów postawił mu pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim, idealnie się rozwinął, tak? To Jezus mówi, dziecko najlepiej się rozwija, ponieważ dziecko bierze to, co dają mu rodzice i co Bóg daje dziecku i ono ma dziecięstwo Boże i się najlepiej rozwija. I szatan z kolei bardzo nie chce, byśmy weszli w dzieciństwo Boże, bo wtedy byłby bezsilny. Bardzo troszczy się o nasz rozwój. Możesz jeszcze i to, i to, i to. Popatrz, tyle możesz. I na temat dzieciństwa Bożego jest ta przypowieść. Mówił im dalej, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje, rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw żwo, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Katecheza o dzieciństwie Bożym. Wreszcie szatan ukrywa się za faktem, że mamy ojczyznę doczesną. Mamy i kochamy. Ba, Bóg chce, byśmy kochali i poświęcali się dla ojczyzny. Ale niestety w imię miłości ojczyzny, w rodzinie ludzkiej, szatan wyczynia straszliwe rzeczy. I dzieci się uczą z tego w podręcznikach. Jako rzeczy znakomitej, dobrej. Potem tyle podbił narodów, o tyle poszerzył granice. O jaki on genialny, wspaniały. Jego imieniem nazwiemy tę ulicę, albo coś tam. Miłość ojczyzny. Brak nam postawy krytycznej, krytycyzmu Bożego. I na przykładzie Izraela, który dwukrotnie niestety zaprzepaścił swoją ojczyznę, nadmiernie się ją kochając, najpierw Bóg na Synaju sam się obwołał królem, ale oni powiedzieli, my chcemy takiego ludzkiego, takiego, o, bo to tak ten Pan Bóg gdzieś chyba trochę za daleko, trudno się na nim, po prostu nie chcieli być dziećmi, chcieli Bóg powiedział, jak będziecie święci, to będziecie żyli w wolności. A jak wydacie przez grzechy swoje wnętrze mocy demona, no to sąsiedzi się wami zainteresują. Jeszcze dołożą wam tę niewolę zewnętrzną. A jak sobie wybierzemy króla, takiego ludzkiego, to już nie będziemy musieli się troszczyć o świętość i zawsze nam będzie dobrze. Tak jak w Związku Radzieckim. Już nie musimy się troszczyć o świętość. Wystarczy, że silna armia będzie. Katecheza o miłości ojczyzny zawiera się w ostatniej przypowieści. Mówił im jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarenko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Gdzie tu się kryje katecheza? Trzeba wiedzieć, że ziarenko gorczycy wtedy, kiedy zaowocuje, to daje jednoroczną roślinkę. Roślinę oczywiście olbrzymią, ale to wyraźnie jeden rok tylko. Czyli ojczyzna doczesna to jest coś, mrugnięcie okiem, życie tutaj. Nie szalejcie, bo to dzisiaj jest, jutro może tego nie być. A jest ojczyzna wieczna i można przechlapać ojczyznę wieczną w Bogu, nadmiernie troszcząc się o tę ojczyznę chwilową. I tak się to przydarzyło raz podczas niewoli babilońskiej Izraelowi, a później za czasów Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Skończyło się katastrofą. I tak, czytając, komentując Ewangelię Marka dalej, będziemy przypominać sobie, będziemy sięgać po odpowiednie przypowieści jeszcze, żeby zrozumieć, że na początku w ogóle i całego Pisma Świętego i każdej Ewangelii jest położony klucz. Tych pięć przypowieści to klucz do całej Ewangelii, że musimy uporać się z niewidzialnym wrogiem rodziny ludzkiej, z demonem, z szatanem, a dopiero wtedy, kiedy dzięki zmartwychwstaniu ta pokorna, ofiarna miłość Chrystusa w nas zamieszka, damy sobie radę z tym duchem, który nie ma nic wspólnego z pokorą, który nie ma nic wspólnego z ofiarą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.